bierzcie przykład ze mnie, bo ja naśladuję Chrystusa. Miło mi, że zawsze o mnie pamiętacie i zachowujecie te wskazania, które wam przekazałem. Musicie sobie dokładnie uświadomić, że każdy mężczyzna podlega Chrystusowi jako głowie, żona mężowi, a Chrystus Bogu. Każdy mężczyzna, gdy modli się lub przemawia w natchnieniu, a nie zdjął nakrycia głowy, okazuje brak szacunku temu, któremu podlega. Każda zaś kobieta, gdy się modli lub przemawia w natchnieniu, a nie nakryła głowy, okazuje brak szacunku temu, któremu podlega, bo to jest tak, jakby była ogolona. Taka kobieta, która nie chce nakrywać głowy, niechby się jej ostrzygła, ale ponieważ nie wypada kobiecie ostrzyc się lub ogolić, to niechże nosi nakrycie głowy. Mężczyzna nie powinien nakrywać głowy, bo jest w nim obraz dostojeństwa Bożego, a godność męża odzwierciedla się w żonie. Pierwszy mężczyzna bowiem nie powstał z kobiety, lecz pierwsza kobieta z mężczyzny. Bóg nie stworzył mężczyzny ze względu na kobietę, ale stworzył kobietę ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta z pokorą powinna nakrywać głowę za przykładem aniołów. W Bożym planie zresztą kobieta nie ma znaczenia bez mężczyzny, ani mężczyzna bez kobiety. Kobieta wprawdzie powstała z mężczyzny, ale mężczyzna rodzi się z kobiety, a oboje są stworzeni przez Boga. Sami powiedzcie, czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową brała udział w nabożeństwie? Nie jest rzeczą naturalną, aby mężczyzna nosił przesadnie długie włosy, bo to wstyd. U kobiety zaś włosy to ozdoba, a pierwotnie nawet okrycie. A jeśli ktoś chciałby upierać się przy swoim, to niech wie, że ani u nas, ani na zgromadzeniu ludu Bożego nie ma takiego zwyczaju. Mam jeszcze dalsze zastrzeżenia. Przykro mi, że na waszych nabożeństwach dzieją się złe rzeczy, a przecież tak być nie powinno. Przede wszystkim dowiaduję się, że dochodzi wśród was do podziałów, gdy się zbieracie na nabożeństwo, i jestem skłonny temu wierzyć, bo nawet musi dojść do rozłamu, aby się okazało, kto z was jest naprawdę chrześcijaninem. To, co robicie podczas waszych zgromadzeń, nie jest właściwie spożywaniem wieczerzy pańskiej. Bo każdy od razu zabiera się do jedzenia tego, co sobie przyniósł, i w końcu jedni są głodni, a drudzy nietrzeźwi. Czy nie możecie zjeść i napić się w domu? Przecież w ten sposób znieważacie wspólnotę ludu Bożego i poniżacie tych, którzy cierpią niedostatek. I co mam powiedzieć? Pochwalić was? Nie, za to was nie pochwalam. Od samego Pana pochodzi to, co ja wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy miał być wydany, wziął chleb, podziękował Bogu, podzielił i rzekł: to jest moje ciało, złożone za was w ofierze. To właśnie czyńcie, zachowując pamięć o mnie. Gdy było po wieczerzy, wziął też kielich i rzekł: ten kielich to znak nowego przymierza z Bogiem, przypieczętowanego moją krwią. To właśnie czyńcie, gdy będziecie pili z tego kielicha, zachowując pamięć o mnie. Zawsze więc, gdy jecie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszajcie śmierć Pana aż do Jego powrotu. A kto w sposób niegodny je ten chleb i pije z kielicha Pana, ten popełnia przewinienie wobec Jego ciała i krwi. Dlatego każdy człowiek, zanim spożyje wieczerzę pańską, powinien poddać wnikliwej ocenie swoje życie, bo jeżeli je ten chleb i pije z tego kielicha, a nie widzi w tym ciała Pana, ściąga na siebie wyrok. Nic więc dziwnego, że tak wielu wśród was chorych i słabych, a nawet wielu umarło. Gdybyśmy sami na siebie krytycznie spojrzeli, nie musielibyśmy stawać przed sądem. Skoro jednak Pan nas osądza i karze, czyni to dlatego, aby uchronić nas od potępienia razem z tym światem. Bracia, kiedy zbieracie się na wieczerzę pańską, czekajcie, aż wszyscy przyjdą, a gdy ktoś był głodny, niech przedtem zje coś w domu. Uważajcie, aby nie ściągać na siebie wyroku Pana. Inne sprawy załatwię, gdy do was przybędę.